Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.
My rozpoczynamy poniedziałek, rozpoczynamy poradnikiem Sukces, czyli spotkaniem z panią Elżbietą Baumgartner. Dzień dobry, pani Elu.
Witam panie redaktorze, witam naszych słuchaczy.
I dzisiaj zaczynamy nasze tematy od tego, jak przekazać mieszkanie umiejscowione w Polsce rodzinie i uniknąć podatków polskich i amerykańskich. I tutaj napisała do nas ostatnio pani Małgorzata. Witam serdecznie, pani Elu. Mieszkam w Stanach. Kilka lat temu skorzystałam z pani pomocy dotyczącej emerytury w Polsce. Kupiłam też pani poradniki. Teraz mam kolejny problem dotyczący darowizny, przepisania mieszkania mojej siostry w Polsce dla mojego syna, który mieszka w Stanach. W jaki sposób można uniknąć drastycznych opłat dla fiskusa? Bardzo proszę o pomoc w wyżej wymienionej sprawie.
Ciekawy temat, pani Małgorzata. Temat, który przewija się bardzo często, więc troszkę skupimy się na nim, poświęcimy mu troszeczkę czasu. Powtórzę, ciocia planuje dać mieszkanie w Polsce siostrzenicowi, który mieszka tutaj w Stanach. Pani syn i pani siostra, czyli jego ciocia, są w drugiej grupie podatkowej. Mówimy tutaj teraz o polskich przepisach. Dla nabywców z drugiej grupy podatkowej polski podatek od spadków i darowizn wynosi od 7 do 12% od nadwyżki ponad 23 tysiące złotych. Czyli krótko mówiąc, gdyby ciocia dała siostrzeńcowi to mieszkanie, to on, czyli pani Małgorzaty syn, zapłaciłby w Polsce około 12% podatku od wartości mieszkania. Ale to nie jest koniec. Syn mieszka w Stanach i pewnie do Polski przenieść się nie chce, czyli z biegiem czasu by chciał to mieszkanie sprzedać, a może nawet natychmiast po jego nabyciu. Więc kłania się tutaj drugi polski podatek, podatek dochodowy. I on grozi synowi, gdyby to otrzymane mieszkanie sprzedał przed upływem 5 lat. Ten podatek wynosi 12% od zysku. Zysk w przypadku darowizny to jest cała wartość sprzedaży tego mieszkania. Czyli tak, 12% podatku od darowizny, 19% podatku dochodowego, to jest razem 31%. Tracicie 1/3 wartości domu. I właśnie nie dziwię się, że pani Małgorzata zastanawia się, jak temu zaradzić. Więc mam taką małą sugestię. Siostra powinna przepisać mieszkanie najpierw pani, swojej siostrze. Dlatego, że wy jesteście w pierwszej grupie podatkowej, należycie do najbliższej rodziny i przysługuje wam całkowite zwolnienie z podatku od darowizny. Żeby z tego zwolnienia skorzystać, to trzeba spełnić tylko jeden warunek. Złożyć w urzędzie skarbowym, w miejscowości, gdzie to mieszkanie jest położone, formularz podatkowy, to jest SDZ-2. To trzeba zrobić, nawet nie trzeba się za bardzo spieszyć, bo ma się na to 6 miesięcy od daty dokonania darowizny, ale nie ma co czekać, warto załatwić to od ręki. Skoro pani będzie właścicielką, pani Małgorzato, tego mieszkania, może je pani podarować synowi, również bez podatku, oczywiście pod warunkiem, że zgłosi się tę drugą darowiznę, ale pani z synem też jesteście w pierwszej grupie podatkowej i w pierwszej grupie podatkowej możecie uniknąć podatku. Gdybyście nie zgłosili tej darowizny, to wtedy podatek od spadków i darowizn w pierwszej grupie wynosi od 3 do 7%. Więc w ten oto sposób, bez podatku, syn stanie się właścicielem tego mieszkania. Jeżeli zatrzyma to mieszkanie 5 lat albo dłużej i je sprzeda, to wtedy całkowicie unika polskiego podatku dochodowego po sprzedaży tego domu. Czyli w ten oto sposób koszt sukcesji majątkowej nie wyniesie 31%, tak jak zgodnie ze scenariuszem, który pani zaplanowała, tylko koszt sukcesji majątkowej wyniesie 0. Będą tylko jakieś drobne opłaty notarialne, ale niewielkie.
To w takim razie uściślimy. Mamy taką sytuację, że jak pani doradza, że siostra daje pani Małgorzacie mieszkanie w Polsce, później pani Małgorzata daje je swojemu synowi, który mieszka w Stanach. I teraz jak będzie wyglądał kolejny krok? Jakie tutaj zobowiązania może mieć później pani Małgorzata po przepisaniu już mieszkania na syna?
W Stanach Zjednoczonych. Jakie będzie miała zobowiązanie? Bo pani Małgorzata mieszka w Stanach. Pani Małgorzata otrzyma mieszkanie, zgłaszać tego nie musi. Absolutnie. Nawet żadnych podatków, nawet obowiązków raportowych tutaj nie ma żadnych. Pani Małgorzata po paru miesiącach zechce dać synowi pomieszkanie. I jest taki przepis, że jeżeli daje się większą darowiznę, większą niż 18 tysięcy dolarów rocznie na osobę, to trzeba wypełnić taki formularz raportowy. To jest IRS Form 709. Podatków nie będzie żadnych, pod warunkiem, że majątek pani Małgorzaty w dniu jej śmierci nie przekroczy 13 milionów dolarów. Życzę jej serdecznie, żeby przekroczył, ale przypuszczam, że jednak nie przekroczy. I w ten oto sposób pani Małgorzata i nabędzie mieszkanie i potem da to mieszkanie synowi bez żadnych podatków od darowizny. Radzę porozmawiać z księgowym, najlepiej z księgowym polonijnym, który również zna polskie podatki, dlatego że jeżeli pójdziemy do księgowego amerykańskiego, to on zna na wylot przepisy tutaj, ale zadamy mu jakiekolwiek pytanie odnośnie Polski, no to on się bardzo zdziwi i powie, że on nie wie, jakie są tam przepisy, prawda? Również sugeruję, żeby pani Małgorzata sięgnęła po moją książkę Jak chować pieniądze przed fiskusem, gdzie te kwestie są opisane szczegółowo.
To jeszcze zamykając kwestię tego mieszkania, co z obowiązkami podatkowymi, raportowymi pani Małgorzaty syna tutaj w Stanach? Czyli tak, już mamy przekazanie do pani Małgorzaty, tutaj już słyszeliśmy, jak to będzie wyglądać i później właśnie pani Małgorzata przekazuje swojemu synowi tutaj w Stanach. Co syn musi zrobić zaraz po tym?
Tak, po otrzymaniu darowizny domu w Polsce, tutaj mieszkający w Stanach, syn niczego zgłaszać nie musi. Dlatego, że z tego spowiada się darczyńca, czyli matka. Tak jak wspomniałam, matka składa taki raport, prawda, 709, ale to nic nie znaczy, jeżeli jej majątek w dniu śmierci nie przekroczy 13 milionów dolarów. To jest może takie trochę skomplikowane, dlatego odsyłam do tej książki albo planowanie spadkowe, albo jak chować pieniądze przed fiskusem, żeby to sobie ugruntować i znać to dokładnie. Ale z biegiem czasu syn sprzeda to mieszkanie. I nie ma znaczenia, czy to mieszkanie jest w Polsce, czy w Stanach. Po sprzedaży mieszkania, tutaj w Stanach, dłużne są zyski kapitałowe. Capital gain tax. Od zysku. A co to jest zysk? Zysk to jest cena sprzedaży minus podstawa podatkowa. Podstawa podatkowa zależy od sposobu nabycia mieszkania przez panią Małgorzatę i przez syna. Tutaj mogłabym mówić całe pół godziny o tym, jak się kształtuje podstawa podatkowa, bo inaczej w przypadku darowizny, inaczej w przypadku zakupu, inaczej w przypadku spadku. Ale krótko mówiąc, najbardziej zyskuje się, najbardziej pomniejsza się ten podatek kapitałowy, jeżeli mieszkanie jest przekazane w spadku, bo ono wtedy przechodzi na syna z podstawą podatkową o wysokości z dnia śmierci darczyńcy, czyli spadkodawcy. I wtedy, jeżeli syn odziedziczone mieszkanie po matce sprzeda, podatków nie ma żadnych. I w ten oto sposób, zamiast płacić 31% podatków w samej Polsce, potem kupę podatków w Stanach Zjednoczonych, to zgodnie z tym scenariuszem, który podałam, rodzina całkowicie unika podatków zarówno w Polsce, jak i w Stanach.
Ale przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie od pana Ryszarda. Chciałbym prosić o pomoc w pokierowaniu tą sprawą. Moja mamusia zmarła w zeszłym tygodniu w Polsce. Pracowała w Polsce i parę lat zjechała do Polski na stałe. Mój tato ma 88 lat i praktycznie nie nadaje się do podróży. Dość duży, kilkugodzinny dystans. Mam pytanie, jak to załatwić? Gdy byłem w Social Security, praktycznie przyjęli akt zgonu i powiedzieli, że tato musi być osobiście. Czy istnieje inna możliwość rozwiązania, na przykład poprzez biuro prawne? Jeżeli tak, to gdzie należy udać się? Mieszkam w okolicach Chicago, a tata mieszka w Polsce.
Okej. Okay. Panie Ryszardzie, niech pan zapomnił o biurze prawnym. Okay? Bo to nie jest sytuacja, która wymaga pomocy adwokata. Ale uściślimy, bo troszeczkę nie rozumiem. Mama pracowała w Stanach i brała emeryturę Social Security. Teraz po jej śmierci tato chce ubiegać się o rentę wdowią. Tato może złożyć wniosek o tę rentę wdowią przez Biuro Świadczeń Federalnych w amerykańskim konsulacie. I nie musi tam nawet jechać, dlatego że jest możliwe załatwienie sprawy na odległość, a jeżeli nie, to zostanie poinformowany. Więc tak, konsulat radzi zgłaszać się ze sprawami przy pomocy formularza kontaktowego. I panu Ryszardowi posłałam link do tego formularza, ale wystarczy, ja to powtarzam prawie co tydzień, no ale chciałabym odpowiedzieć konkretnie, więc żeby skontaktować się z konsulatem, czy to w Warszawie, czy w Krakowie, to w zależności od miejsca zamieszkania, to wystarczy wstukać w internecie konsulat albo Biuro Świadczeń Federalnych kontakt i dostanie się na ekranie listę adres, numer telefonu i tak dalej, ale preferowaną metodą kontaktu z Biurem Świadczeń Federalnych jest formularz kontaktowy. I ten formularz kontaktowy po prostu się wypełnia, o co chodzi, imię, nazwisko, numer telefonu i tak dalej. Naciska się na guzik poślij i to idzie do konsulatu. Oni odpisują mailem albo oddzwaniają, tłumaczą, co dalej. Okay? Także absolutnie przyjeżdżać do Stanów nie trzeba. Konsulat ma komórkę, właśnie to Biuro Świadczeń Federalnych, które służy Polakom uprawnionym do federalnych świadczeń, w naszym przypadku tutaj do Social Security. Tylko ja czegoś nie rozumiem. Tata ma 88 lat. On powinien był od momentu przejścia mamy na emeryturę, on powinien był brać rentę małżeńską. Może bierze, tylko pan Ryszard mi tutaj nie napisał. Więc jak najbardziej, jak najszybciej tata powinien złożyć wniosek o rentę wdowią, dlatego że będzie dostawał 100% emerytury swojej żony. Niezupełnie, bo będzie mu potrącona 1/4, dokładnie 25,5% renty na podatki. To się nazywa non-resident tax, jako że tata jest cudzoziemcem. Także życzę powodzenia, panie Ryszardzie.
Przechodzimy do pytania od pani Adeli. We wrześniu kończę 66 lat. Pracowałam na payroll tylko niecałe 4 lata. Teraz mam propozycję pracy też na czeki. Myślę jednak, że do emerytury Social Security to mi nic nie daje. Pobieram polską emeryturę, niską, którą musiałabym zawiesić. Czy polskie ubezpieczenie zdrowotne będzie również zawieszane? W przyszłości będę mogła ubiegać się o połowę emerytury męża. Będę miała wtedy 73 lata, bo jestem 6 lat starsza. Czy mogę lub czy powinnam coś zrobić, myśląc o emeryturze?
Tak, to są dwie kwestie. I zacznijmy od tej pierwszej, że pani się obawia, że jak pani wróci do pracy, to ta polska emerytura, którą pani już dostaje, będzie pani zabrana, czy zawieszona. I pani Adelo, to nie jest tak. Pani może sobie spokojnie dorabiać. I nie musi pani zawieszać emerytury polskiej, dlatego że pani wraca do pracy. Bo zwolnić się z pracy trzeba tylko wtedy, gdy składamy wniosek o emeryturę ZUS. Tylko w tym momencie przyznawania emerytury ZUS chce mieć dowód na to, że pani nie pracuje. Jeżeli pani tego dowodu nie przedstawi, to on emerytury wypłacać nie będzie. On ją po prostu pani zawiesi i poczeka sobie, aż pani zrezygnuje z pracy i przedstawi dowód tej rezygnacji. Ale pani jest w innej sytuacji, bo pani już dostała emeryturę ZUS-u, dostaje ją, mają pani przyznaną, dostaje ją pani i osiągnęła pani pełny polski wiek emerytalny. Może pani pracować teraz dowoli. I również nie utraci pani z tego powodu ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Teraz to jest prawda, że teraz przejdźmy do drugiej kwestii, do pani amerykańskich świadczeń. Pani mówi, że pani ma bardzo małą potencjalną, już teraz pani pobiera emeryturę Social Security bardzo malutką i liczy pani na rentę małżeńską, na połowę emerytury męża, która będzie znacznie większa. Tak. Więc to jest prawda, że pracując teraz, dorabiając, pani nie podwyższy swojej własnej emerytury Social Security w znaczący sposób, a jeżeli nawet tam o parę groszy, to nie ma znaczenia, dlatego że czeka na panią znacznie wyższa renta małżeńska. A tę rentę małżeńską pani zacznie brać wtedy, gdy mąż przejdzie na emeryturę, a nie wcześniej.
A my przechodzimy do kolejnego pytania od naszego słuchacza. Tutaj kolejny pan Ryszard, inny słuchacz tym razem. Mam dwoje wnuków i rozważam założenie dla nich programu oszczędnościowego 529. Reprezentant Fidelity Investment zasugerował, że można przesunąć pieniądze na młodsze dziecko i pokrywać jego koszty edukacji z konta starszego dziecka. Jest to niewątpliwie sprytny manewr. Jak jednak ma się to do rozliczenia podatkowego? Czy wujek sam nie będzie marszczył brwi? To jest moja mała rozterka.
Ładne określenie. Nie będzie marszczył brwi. Jak może wyjaśnię, bo nie każdy z naszych słuchaczy wie, co to jest program 529. To są programy przedpłaty czesnego, to są programy Tuition Savings Plan, zwane planami 529, bo pod takim numerem paragrafu figurują te przepisy w kodzie podatkowym. I te programy 529 są stanowe, prowadzone przez instytucje w każdym jednym stanie, instytucje finansowe. One polegają na tym, że rodzice, czy dziadkowie, czy inni członkowie rodziny otwierają konto dla dziecka, wpłacają tam pieniądze przeznaczone na jego edukację. I te pieniądze, jakkolwiek nie są odpisem podatkowym, tak jak konto emerytalne, ale procentują bezpodatkowo. I później można wypłacić te pieniądze na pokrycie kosztów edukacji i uniknąć podatków dochodowych. Płacić tam można nawet do 90 tysięcy dolarów jednorazowo, bez żadnych zobowiązań podatkowych. Dlaczego 90 tysięcy? Dlatego, że przepisy pozwalają wpłacić pięciokrotność tego zwolnienia od darowizny. Obecnie zwolnienie od darowizny wynosi 18 tysięcy rocznie na osobę. 18 tysięcy razy 5 to jest 90 tysięcy. To są ładne pieniądze. Więc te plany 529 mają trochę zalet, oczywiście. Tak jak pracownik domu maklerskiego wyjaśnił panu Ryszardowi o reprezentant Fidelity Investments, że można te pieniądze przenieść z nazwiska jednego dziecka na drugie. Absolutnie. Powiedzmy, że nasze starsze dziecko nie pójdzie na studia, to wtedy można te pieniądze przelać na młodsze dziecko czy na krewnego, prawda? To jest jedna zaleta, że daje elastyczność pewną. Ponadto pieniądze na tych kontach rosną z odroczeniem podatku. Tak jak wspomniałam, a kwoty wydane na edukację w ogóle podatkowi nie podlegają. Poza tym najnowsze przepisy jeszcze wskazują, że oszczędności niewykorzystane z konta 529 mogą być przelane na konto Roth IRA dziecka. Tam jest sporo obostrzeń, ale jednak możliwość jest. Także panie Ryszardzie, nie ma absolutnie powodu, żeby wujek sam marszczył na pana brwi.
To teraz może odnośnie tego programu 529, jak mielibyśmy jeszcze tutaj coś powiedzieć. Słyszymy o tym sprytnym manewrze. Usłyszeliśmy kilka słów na temat tego programu, ale na pewno program, jak zresztą prawie każdy chyba, ma jakieś wady. Na co powinniśmy uważać z tym programem, pani Elu?
No, płaty nie są odpisem podatkowym, bo niektórzy ten program 529 nazywają edukacyjnym programem IRA. To nie jest absolutnie żadna edukacyjna IRA, bo wpłaty na konto IRA są odpisem podatkowym, natychmiastowym, natomiast nie wpłaty na konto 529. I również trzeba pamiętać, dobrze, że pan mi zadaje to pytanie, panie Jakubie, bo trzeba zdawać sobie sprawę, jak zawartość kont 529 wpływa na uprawnienie do pomocy studenckiej. Więc to jest tak. Zależy wszystko od tego, kto konto założył. Jeżeli konto 529 zostało założone przez rodzica, przez któregoś z rodziców, to konto liczy się jako własność rodziców. Niezależnie od tego, kto tam dopłaca. I przez to dziecko dostanie mniej pomocy studenckiej, bo rodzice są bardziej zamożni. Wszelkie aktywa rodziców, tak jak ich rachunek maklerski, konta oszczędnościowe i właśnie ten plan 529 pomniejszają pakiet pomocy studenckiej studenta maksymalnie o 5,4% wartości aktywów. Czyli o tyle, o prawie 6% wartości majątku rodziców, o tyle zostanie pomoc studencka pomniejszona rocznie. I o tym trzeba pamiętać. Natomiast jeżeli ktoś inny założy to konto, to wtedy na potrzeby pomocy studenckiej to konto się nie liczy.
No to panie Elu, mam jeszcze jedno pytanie w takim razie też w związku z tym kontem 529. Słyszymy, że te konta są założone przez rodziców i pomniejszają pomoc studencką dziecka. Wobec tego jeszcze jedno pytanie dodatkowo, czy ktoś inny z rodziny mógłby takie konto założyć dla dziecka?
Tak, więc jest właśnie wskazane, żeby to nie rodzice zakładali te konta, tylko na przykład dziadkowie albo kochające ciocie czy wujkowie. Bo tak jak mówię, potem nie ma znaczenia, kto dokłada pieniądze. Ważne jest, kto to konto założył i na kogo te pieniądze figurują. Więc jeżeli to dziadek założy konto edukacyjne 529, to zawartość tego konta nie liczy się ani jako majątek rodziców, ani jako majątek dziecka. Wobec tego on nie pomniejsza szansy na stypendium. Jeżeli dziadek nie jest za bardzo zamożny, to nie szkodzi. Niech on założy to konto na własne nazwisko, a pieniążki mogą dopłacać z własnej kieszeni rodzice. I ten manewr absolutnie jest pewny i spowoduje, że pieniądze na koncie 529, powtórzę, nie są postrzegane jako własność dziecka, ani nie są postrzegane jako własność rodziców i nie pomniejszają szansy na stypendium dziecka.
A my przechodzimy do pytania od pani Jadwigi. Dzień dobry pani Elu. Dziękujemy bardzo za tak szczegółowe porady. Moje pytanie. Jestem 43 lata po ślubie. Oboje jesteśmy obywatelami USA. Obecnie jestem na rodzinnej emeryturze od męża. Planuję przeprowadzić rozwód z mężem. I tutaj pytanie, czy po rozwodzie, jak mąż umrze, to dostanę jego Social Security w 100%, czy jak się nie rozwiodę, to dostanę więcej? Czy nie ma to żadnego znaczenia? Z szacunkiem proszę o odpowiedź.
Nie ma żadnego znaczenia. Czy się pani z nim rozwiedzie, czy się pani z nim nie rozwiedzie? Jest pani 43 lata po ślubie i niezależnie od okoliczności po śmierci męża dostanie pani rentę wdowią, survivor's benefit, co się nazywa, w wysokości 100% jego emerytury. Ale po kolei. Na razie mąż żyje, życzę mu długich lat. Po rozwodzie pani będzie kontynuować pobieranie renty małżeńskiej, bo pani teraz dostaje 50% jego emerytury. I po rozwodzie pani kontynuować będzie te benefity. Ale proszę uważać, bo może pani utracić tę rentę małżeńską, gdyby pani wyszła powtórnie za mąż. Teraz, z biegiem czasu, kiedyś mąż zejdzie z tego świata. Pani stanie się uprawniona do renty wdowiej w wysokości 100% jego emerytury. Tak jak powiedziałam, niezależnie od tego, czy będziecie w związku małżeńskim, czy będziecie już rozwiedzeni. Tę rentę wdowią pani ma jak w kieszeni, ale znowu pod warunkiem. Pod warunkiem, że nie wyjdzie pani powtórnie za mąż przed ukończeniem 60 lat. Więc te przepisy są w przypadku renty małżeńskiej, a renty wdowiej troszkę różne. Gdy pani już ukończy 60 lat, może pani spokojnie wyjść za mąż po raz drugi. Prawo do renty wdowiej pani zachowa, chyba że renta małżeńska z tytułu pracy męża numer dwa będzie większa, bo pani wtedy dostanie większe świadczenie.
Mamy, przechodzimy do pytania od pani Magdaleny. Droga pani Elżbieto, jestem na etapie załatwiania renty chorobowej w Stanach Zjednoczonych. Mam wyznaczoną datę komisji lekarskiej na 6 sierpnia w Chicago. W tej chwili jestem w Polsce i mój stan zdrowia nie pozwala mi na przelot do Chicago. Od ponad 2 miesięcy jestem w ciężkim stanie, mam całą dokumentację pobytu w szpitalach i badań. W tej chwili mam wyznaczony termin przyjęcia do szpitala na 22 lipca w celu przejścia chemioterapii. Czy orientuje się pani, co w takiej sytuacji powinnam zrobić? Nawet jeżeli przejdę chemioterapię, nie wiem, czy będę w stanie w przyszłości podróżować. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Tak, pani Magdaleno, bardzo mi przykro z powodu pani bardzo poważnych problemów zdrowotnych. Na disability, na rentach tych inwalidzkich ja się za bardzo nie znam, dlatego że to jest obszerna i bardzo skomplikowana dziedzina prawa. Mogę panią tylko ukierunkować. Więc wyczytałam w internecie, na witrynie administracji Social Security, że ma pani prawo ubiegać się o zmianę czasu albo miejsca tego przesłuchania w sprawie renty inwalidzkiej, czyli disability hearing to się nazywa. I w tym celu pani wypełnia formularz, to jest SSA 769. SSA 7 kreseczka kozioma 769. Jak pani to wstawi w Google, to pani ten formularz wyskoczy. Ale istnieje możliwość przesłuchania na odległość. I myślę, że warto przyjrzeć się tej możliwości, no bo pani jest w Polsce i chora i przyjazd do Stanów jest dla pani wielkim obciążeniem, jest wręcz niemożliwe, bo idzie pani do szpitala. Więc sugeruję, żeby zwróciła się pani o pomoc do amerykańskiego konsulatu, do Biura Świadczeń Federalnych przy amerykańskim konsulacie, żeby oni pani pomogli zamienić to przesłuchanie z osobistego na telefoniczne. Więc tak jak powtarzam co tydzień, trzeba skorzystać z formularza kontaktowego. Wpisujemy Biuro Świadczeń Federalnych, kontakt w Google. Pojawia się ten formularz, jest link, klikamy. I pani tam po prostu wpisuje, o co pani chodzi. Imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy. I konsulat odpowie mailem albo telefonicznie. I to jest właśnie miejsce, gdzie powinna się pani zwrócić po pomoc.
A my mamy pytanie od pana Krzysztofa. Moje pytanie. Za kilka miesięcy skończę 60 lat. Jestem obywatelem USA. Jakie benefity po skończeniu 60 lat są w moim zasięgu?
Jakie benefity? No, ja wiem, że wiek ma swoje przywileje, ale jest ich niewiele z racji ukończenia 60 roku życia. Takim bardziej istotnym kamieniem milowym w Stanach jest 65 lat, wręcz 67 lat, bo to jest pełny wiek emerytalny. Ale mówimy o wieku 60 lat. No, niektóre jurysdykcje dają na przykład ulgi od podatku od nieruchomości seniorom. Ale to trzeba się dowiedzieć w swoim mieście. Albo porozmawiać ze starszymi sąsiadami. Czy po osiągnięciu pewnego wieku można dostać jakąś zniżkę na real estate tax. Biznesy dają tak zwane senior discounts, prawda? Restauracje mają specjalne menu, specjalne jadłospisy dla seniorów. Dania są trochę mniejsze, ale są tańsze. No i to różnie jest definiowany wiek seniora. 60, czasami nawet już 50 lat jest uważany za seniora. Taka osoba będzie wręcz obrażona, jest w sile wieku, a uważane przez niektórych za seniorów. Niektóre supermarkety dają zniżki, na przykład 5% dla seniora, który przyjdzie w środę przed południem. Daję tylko taki przykład, prawda? Co jeszcze? Wiek 59,5 roku jest taki dosyć znaczący, bo począwszy od tej daty można wypłacać pieniądze z kont emerytalnych bez 10-procentowej kary. Podatki się należą, ale kary się nie liczy. Może również pan wpłacać więcej na konta emerytalne już od wieku 55 lat. Także to są takie, nie wiem, czy zadowala pana moja odpowiedź, no ale no 60 lat to no, trzeba po prostu poszperać, czy lokalne biznesy dają jakieś zniżki, lokalne powiat czy miasto, prawda, daje jakieś zniżki, ale to już należy do pana, żeby konkrety znaleźć w swojej okolicy.
Następne pytanie mamy od pana Olka. Zamierzam kupić dom. Real estate agent mówi mi, żeby go zaangażować, bo u niego nie zapłacę żadnej prowizji. Czy aby na pewno?
No, czy aby na pewno. No, przyjrzyjmy się sytuacji. Prowizja agenta, który pośredniczy w transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, wynosi 6%, a czasami 4% wartości sprzedaży, ceny sprzedaży domu. I agent sprzedającego i kupującego zazwyczaj dzielą się tą prowizją po połowie. Czyli jeden i drugi dostaje po 3%, albo jeden i drugi dostaje 2%. Jeżeli klient przyszedł sam do tego agenta, który wystawił na sprzedaż dom, no to jak klient się uprze i zechce trochę potargować, to może ta prowizja będzie trochę mniejsza, a może tę prowizję, te 6-4%, ten agent, listing agent, ten, który wystawił dom na sprzedaż, weźmie sobie dla siebie. Teraz, jakby nie było, panie Olku, to ta prowizja jest ukryta w cenie nieruchomości i wypłacana agentowi czy agentom w czasie closingu. Czyli skoro prowizja jest wliczona w cenę nieruchomości, to kupujący zawsze tę cenę domu płaci. Niezależnie od tego, jacy tam są agenci, ilu ich jest, dom jest wystawiony za 500 000, kupujący płaci 500 000. Ale sprzedający dostaje mniej. Mniej o te 6 czy 4%. Także z praktycznego punktu widzenia, panie Olku, rzeczywiście, bo sprzedający płaci za prowizję, bo on dostanie o 4 czy 6% mniej. A pan zapłaci tyle samo za dom, powiedzmy te 500 000, niezależnie od tego, czy byli agenci, ilu ich tam było, ile oni prowizji pomiędzy sobą podzielili. Więc reasumując, bo tak się może rozgadałam, ale chciałam, żeby to było jasne, rzeczywiście pana cena będzie bez różnicy, niezależnie od tego, czy pan będzie miał tego agenta, czy innego agenta, czy żadnego agenta, bo prowizja jest odjęta od ceny sprzedaży i to sprzedający dostanie mniej.
A my już będziemy zaraz kończyć nasz program, ale myślę, że jeszcze pytanie od pana Mariana zdążymy zadać. Dostałem spadek po rodzicach z Polski, około 50 tysięcy dolarów. Siostra chce mi przekazać te pieniądze. Jak przesłać pieniądze do Stanów na okaziciela?
Tu troszkę zaniemówiłam. Na okaziciela? Co to znaczy na okaziciela? Ja rozumiem, że w przeciwieństwie do transakcji imiennej, cechą transakcji na okaziciela jest to, że nie jest ona związana z konkretną osobą, że dane osobowe odbiorcy nie są uwidocznione. Okay? Na przykład bilety do kina, panie Marianie. No, bilety do kina są na okaziciela, bo pan nie musi się legitymować, kupując bilet do kina, Płaci pan te 10 dolarów czy coś, ma pan bilet i ten bilet pan może oddać każdemu. I ta inna osoba, która nie wykupiła tego biletu, równie dobrze wchodzi do kina jak i pan. Drugim przykładem to jest załadowana karta przedpłacona, prepaid card, prawda? Ona może być, chociaż nie musi, być na okaziciela. Czyli pan kupuje w banku taką kartę i może pan mi ją dać. Ja sobie dowolnie tą kartą będę płacić, nie ujawniając mojej tożsamości. Teraz przesyłka większych pieniędzy zawsze musi mieć adresata. Kiedyś pamiętam, nie wiem czy dobrze, ale Western Union umożliwiał słanie pieniędzy na hasło. Ktoś, kto znał hasła, nie musiał podawać swoich danych, wymieniał hasło, dostawał pieniądze w Western Union, ale to się skończyło po ataku terrorystycznym 9/11. Dlatego się skończyło, żeby uniemożliwić przestępcom pranie pieniędzy i dokonywanie takich anonimowych transakcji finansowych. I pani Marianie, ja nie wiem, co jakaś przesyłka na okaziciela, czemu ona miałaby służyć normalnej, spokojnej osobie. Co ja sugeruję, to niech siostra te pieniądze po prostu prześle, zrobi transfer ze swojego konta bankowego na pana konto w Ameryce i te środki sobie spokojnie przepłyną z jednego konta na drugie, z Polski do Ameryki. I tyle, prawda? Teraz może jakieś agencje ciągle pozwalają słać nie większe kwoty i odbierać tę gotówkę anonimowo, ale nie wiem. Tego nie wiem, ale wiem, że nie warto komplikować sobie życie. Bo pan dostał spadek. Od spadku pan nie płaci żadnych podatków w Stanach. W Polsce to trzeba zgłosić, w Stanach nie, chyba że pan przesyła ponad 100 tysięcy dolarów, to wtedy niech się pan ze mną skontaktuje, ja panu powiem, jaki formularz wypełni, ale pieniądze trzeba zdeponować na konto, przesłać z Banku Polskiego na amerykański i żyć spokojnie.
A w naszym programie to już wszystko. Zapraszamy na stronę polskieradio.com, dźwięki radia, tam powtórki naszych programów i oczywiście jak zawsze na stronę poradniksukces.com. A my pani Elu serdecznie dziękujemy i życzymy pani miłego tygodnia. Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.